Otwórzmy proszę Psalm 119. Mam nadzieję, że wzięliście ze sobą Biblię, ponieważ dzisiaj będziemy bardzo dużo czytali obszerne fragmenty ze Słowa Bożego. I jak mamy przed sobą zapis tego, co słyszymy, łatwiej nam się skoncentrować i też dużo więcej zapamiętujemy z tego, co czytamy. Także śledźcie ze mną uważnie te wszystkie miejsca, które będziemy czytali. Zaczniemy czytając wiersz 27 z Psalmu 119. Spraw, bym zrozumiał drogi wskazane przez postanowienia Twoje, a będę rozmyślał o cudach Twoich. Jak dotąd w naszym rozważaniu wagi istoty Słowa Bożego w naszym życiu przyglądaliśmy się temu oczekiwaniu Bożemu wobec nas. Jaki stosunek, jakiego stosunku wobec Bożego Słowa Bóg w nas oczekuje. I powiedzieliśmy, że jest to, że winna to być postawa uniżenia, pokory i postawa drżenia przed majestatem Słowa Bożego. Po drugie, zastanawialiśmy się nad tym, jaki jest praktyczny, jaki jest realny nasz stosunek do Bożego Słowa. Na ile dla nas to Słowo w porównaniu z tymi ziemskimi rzeczami stanowi wartość. Tak jak psalmista staraliśmy się zastanowić, czy rzeczywiście to Słowo w naszym życiu jest cenniejsze od bogactwa, od pieniędzy, od złota. Czy rzeczywiście, mając do wyboru dobrą pracę, zrobienie pieniędzy i Boże Słowo, wybralibyśmy Boże Słowo i gotowi bylibyśmy stracić pracę i zrezygnować z tego czy z tamtego, żeby zachować Słowo Boże? Czy gotowi bylibyśmy sprzedać Słowo Boże, żeby tylko mieć pieniądze? Zastanawialiśmy się, czy rzeczywiście tak poszukujemy bogactwa Słowa Bożego, jak ludzie poszukują w tym świecie bogactwa, jakie daje im ten świat. Jak ludzie, którzy pojechali na Alaskę czy w inne miejsca, aby kopać za złotem dniem i nocą. Czy rzeczywiście my też tak cenimy sobie Słowo Boże? I czy my poszukujemy w nim ukrytych bogactw? Zastanawialiśmy się nad tym, na ile, tak jak psalmista, Słowo Boże jest dla nas słodsze niż miód. Na ile ono rzeczywiście jest naszą rozkoszą, naszą przyjemnością. Czy rzeczywiście, kiedy je czytamy, kiedy go słuchamy, to jest to rozkosz, której nie zamienilibyśmy za jakieś suto zastawione stoły? Czy wolelibyśmy siedzieć przy właśnie takim suto zastawionym stole i objadać się? Czy raczej wolelibyśmy spędzić ten czas przy Słowie Bożym? Po trzecie, zastanawialiśmy się nad szczególnym Bożym narzędziem, którego Bóg używa i którym posługuje się, aby nas doprowadzić do takiego miejsca, w którym Słowo Boże będzie naszą najwyższą wartością. Zastanawialiśmy się nad tymi rozlicznymi utrapieniami i doświadczeniami, które Bóg na nas w swej dobroci i w swej pasterskiej miłości zsyła, aby kiedy Słowo Boże nam przestanie smakować, aby kiedy Słowo Boże przestanie nas pociągać, kiedy jakoś nam, że tak się brzydko wyrażę, obmierznie i staje się dla nas suche i nudne, to Bóg ma swoje sposoby, żeby swoje dzieci napomnieć. Bo to jest znakiem, żeśmy zeszli z Jego drogi. To jest znakiem, że zatraciliśmy miłość do naszego Boga. To jest znakiem, że zbłądziliśmy. I widzieliśmy psalmistę, który mówi: dobrze mi było, żem został utrapiony, że przyszły na mnie doświadczenia, że przyszły na mnie cierpienia, że przyszły na mnie różnego rodzaju przykre wydarzenia i utrapiły mnie, abym wrócił, abym na nowo rozkochał się w Bożym Słowie, abym na nowo zobaczył, że nie ma dla mnie nic lepszego i cenniejszego niż Boże Słowo. Dzisiaj spojrzymy na miejsce Bożego Słowa. Gdzie ono winno być, aby przynosić trwały owoc? Jak już wcześniej zauważyliśmy, celem rozważania Bożego Słowa nie jest jedynie nasza biblijna edukacja. Nie jest gromadzenie więcej i więcej informacji na temat Biblii, ale celem naszego rozważania Słowa Bożego ma być nasze oświecenie, nasza przemiana i wprowadzanie w życie tego, co Bóg do nas mówi. Taki jest cel Bożego Słowa, abyśmy czytając je, rozważając je, poznawali samego Boga i doświadczali przemiany na Jego obraz. Na tym polega prawdziwe studium biblijne, rozważanie, czytanie Słowa Bożego. I jednym z kluczowych elementów, aby to mogło mieć miejsce w naszym życiu, jest konieczność posiadania tego Słowa w sobie. Ono musi być umieszczone głęboko w naszych sercach i tam musi być na trwałe przechowywane i łatwo dostępne. Nie wystarczy, że mamy w ręce Biblię, nie wystarczy, że mamy ją na naszej półce. Potrzeba jest taka, aby ona była w naszych sercach, w naszych umysłach. Tylko wtedy będziemy mogli okazać posłuszeństwo licznym przykazaniom wzywającym nas do rozmyślań nad Bożym Słowem. Myślę, że wszyscy wiele rozmyślamy. Ale nasze rozmyślania niekoniecznie są dobre, jeśli nie są to rozmyślania o Bożym Słowie. Wielu chrześcijan nie rozumie biblijnego rozmyślania. I dlatego też nie praktykuje go. Posłuchajmy kilku wierszy z tego 119 psalmu, w którym psalmista mówi nam o swoich rozmyślaniach. Jeden już przeczytaliśmy, teraz wiersz 15. Rozmyślam o rozkazach Twoich i patrzę na drogi Twoje. Wiersz 23. Choć książęta zasiadają z połem i zmawiają się przeciwko mnie, jednak sługa Twój rozmyśla o ustawach Twoich. Jest w sytuacji, kiedy grożą mu potężni ludzie i zamiast rozmyślać, jak z nimi się rozprawić, zamiast rozmyślać, jak uniknąć ich ataku, on rozmyśla o Bożych ustawach. Wiersz 48. Wznoszę ręce do przykazań Twoich, które kocham, i rozmyślam o ustawach Twoich. Wiersz 78. Niech się zawstydzą zuchwali, gdy gnębią mnie niesłusznie. Ja zaś rozmyślam o ustawach Twoich. Wiersz 97. O, jakże miłuję zakon Twój. Przez cały dzień rozmyślam o nim. I jeszcze wiersz 99. Jestem rozumniejszy od wszystkich moich nauczycieli, bo rozmyślam o świadectwach Twoich. I to są tylko wiersze z tego psalmu, które używają tego słowa rozmyślanie. Tak naprawdę ta idea rozmyślania czy medytacji nad Bożym Słowem dosłownie dominuje cały ten psalm. A więc dobrze będzie, jeśli zadamy sobie kilka prostych pytań na temat rozmyślania. Po pierwsze, czym jest rozmyślanie? Po drugie, co ono zdziałać może w naszym życiu? Po trzecie, kiedy mamy rozmyślać? I po czwarte, jak mamy rozmyślać? A więc po pierwsze, czym jest rozmyślanie? W oryginale dwa hebrajskie słowa są używane w tym kontekście tego psalmu i w ogóle w Starym Testamencie na oddanie tej idei rozmyślania. Są to inne słowa, ale tak naprawdę mają to samo znaczenie. W naszym przekładzie oba są oddane słowem rozmyślać, rozmyślania. Ich znaczenie jest bliskie właśnie temu słowu. Oznaczają rozważać coś, powtarzać, powtarzać, skupiać myśli wokół czegoś. Jak również są używane w opisywaniu takiej zwierzęcej czynności przeżuwania i spożywania pokarmu w celu odżywiania. To słowo, które opisuje takie właśnie zwierzęta, które żują jak krowa, które przeżuwają i przeżuwają i przeżuwają ten pokarm, aby odżywić się. To jest idea tego słowa. Rozważanie, rozmyślanie dotyczy czegoś, o czym wiemy, co znamy. Więc to jest pierwsza rzecz. Musimy mieć jakiś obiekt rozmyślań i to musi być coś, co jest nam znajome. I po drugie, to rozmyślanie jest tak naprawdę nakierowane na planowanie jakiegoś działania. Rozmyślamy, aby coś zrobić, aby jakoś postępować, aby w pewien sposób żyć, aby coś czynić. Dwa bardzo, bardzo ważne elementy. Musimy to znać, o czym rozmyślamy. I po drugie, to rozmyślanie ma na celu działanie. Jest wiele miejsc w Słowie Bożym, które wprost nakazują nam rozmyślać nad Bożym Słowem. Otwórzmy proszę Księgę Jozuego, pierwszy rozdział. Mojżesz umarł, Jozue ma prowadzić Boży lud do ziemi obiecanej. Wielkie wyzwanie, żeby zastąpić takiego przywódcę jak Mojżesz. Mojżesz był człowiekiem, który pod wieloma względami nie miał sobie równego. Jozue, który był jego adiutantem, który przez lata służył mu, teraz ma zająć jego miejsce. I ma do czynienia z ludem opornego karku. Z ludem, który nie jest łatwy w prowadzeniu, nie jest łatwy w nauczaniu, który się buntuje, który gotów jest nawet rzucić się na swego przywódcę. I Bóg spotyka się z Jozuem i kieruje do niego takie słowa. Pierwszy rozdział, 7 i 8 wiersz. Tylko bądź mocny i bardzo mężny, aby ściśle czynić wszystko według prawa, czy zakonu, jak ci Mojżesz, mój sługa, nakazał. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, aby ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane. Bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło. Jaki jest cel rozmyślania nad tą księgą? Aby ściśle czynić wszystko, co w tej księdze jest napisane. Taki jest cel. Jakie jest błogosławieństwo płynące z posłuszeństwa w tej księdze? Powodzenie wszędzie, gdziekolwiek się ruszysz. Kiedy rozmyślamy nad Słowem Bożym, oczywiście stajemy się bardziej biblijnie wykształceni. Możemy poczuć się lepiej. Możemy stać się bardziej świadomi Bożej obecności. Ale to wszystko nie jest głównym celem rozważania Bożego Słowa. Mamy wziąć to Słowo do naszych serc, tak aby móc je przywołać, rozważać tak długo, aż stanie się integralną częścią nas samych i w mocy Bożej będziemy je czynić. Taki jest cel, dla którego Bóg dał nam to Słowo. To nie jest podręcznik do teologicznych dyskusji i debat, chociaż takowe są toczone. To nie jest podręcznik, z którym możesz się chlubić i chełpić, że go czytasz, że go znasz i twojemu sąsiadowi czy sąsiadce powiedzieć, że oni są gorsi czy w potrzebie, bo tego nie robią. Tak długo, jak to Słowo nie objawia się w moim i w twoim życiu, nasze czytanie, słuchanie i rozważanie go nie odniosło skutku, z jakim zostało do nas posłane. Jeśli wiesz, a nie czynisz, to jesteś w gorszym położeniu niż ten, który nie wie i nie czyni. Wiedzmy o tym. Dla nas, do których Słowo Boże dotarło, na nas jest daleko większa odpowiedzialność niż na tych, którzy nie słyszeli. I nie czujmy się lepsi, ani ważniejsi, ani wyżsi, tylko dlatego, że mamy to Słowo i czytamy i co nieco żeśmy je poznali. To nic nie znaczy, jeśli to Słowo nie przekłada się na nasze postępowanie. Oczywiste jest, że aby to Słowo było częścią nas i mogło działać w naszym życiu, musimy je zapamiętać. Musimy się go nauczyć na pamięć. I musimy je regularnie powtarzać. Bóg mówi do Jozuego: rozmyślaj o tej księdze w dzień i w nocy. Jakże to możliwe, aby to czynić, jeśli nie znasz tego słowa, jeśli nie pamiętasz, co tam jest napisane? Czy to możliwe, żeby cały dzień chodzić z tą księgą i czytać w dzień i w nocy i o tym rozmyślać? Praktycznie jest to niemożliwe. Tylko jeśli to Słowo jest w twoim sercu, jeśli już się z nim tak zaznajomiłeś, tak je poznałeś, że ono mieszka w tobie, tylko wtedy możesz o nim rozmyślać w dzień i w noc. I to nie jest Słowo, które Bóg tylko skierował do Jozuego jako tego przywódcy Bożego ludu, ale jest to słowo, które już wcześniej wielokrotnie Bóg skierował do swojego ludu przez Mojżesza. Otwórzmy proszę piątą księgę mojżeszową przed księgą Jozuego i przeczytajmy fragment z szóstego rozdziału. Piąta księga mojżeszowa, szósty rozdział. Mojżesz przekazał Bożemu ludowi Boże prawo. Powiedział o tym, czego Bóg oczekuje i w jaki sposób mają to wykonać, do czego Bóg ich powołał. I w szóstym rozdziale od pierwszego wiersza czytamy. Takie są polecenia, prawa i nakazy, których nauczyć was polecił mi Pan, Bóg wasz, abyście je pełnili w ziemi, do której idziecie, aby ją posiąść. Będziesz się bał Pana, Boga swego, zachowując wszystkie Jego nakazy i prawa, które ja Tobie rozkazuję wypełnić. Tobie, Twym synom i wnukom po wszystkie dni życia Twego, byś długo mógł żyć. Słuchaj, Izraelu, i pilnie tego przestrzegaj, aby ci się dobrze powodziło i abyś się bardzo rozmnożył, jak ci przyrzekł Pan, Bóg ojców twoich, że ci da ziemię opływającą w mleko i miód. Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana Boga twojego z całego swego serca i z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Niech pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję. Wpoisz je twoim synom. Będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. Przywiążesz je do twojej ręki jako znak. Niech one ci będą ozdobą przed oczami. Wypisz je na odrzwiach swojego domu i na twoich bramach. Jeśli prawdziwie chcemy być błogosławieni przez Boga i mieszkać w ziemi Jego obietnic, musimy mieć Jego słowo w naszych sercach. Jak szósty wiersz mówi, niech pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję. Następne wiersze pokazują praktyczne sposoby, w jaki sposób można utrwalić to słowo w sercu. Musimy tam je włożyć. Musimy tam je utrwalić. Musimy je po prostu zapamiętać. Patrzycie na mnie i mówicie, ty, bracie, a ty to tak znasz na pamięć całą Biblię? Oczywiście, że nie znam całej. Chciałbym, ale nie znam. Ale staram się jak najwięcej zapamiętać. Staram się jak najwięcej nauczyć na pamięć. I po tym kazaniu, mam nadzieję, dołożę jeszcze większych starań, aby to czynić. I do tego samego was wzywam. My nam się wydaje, że my nie potrzebujemy uczyć się na pamięć, skoro mamy to zapisane. To nasi bracia i siostry w Chinach, oni może muszą uczyć się na pamięć, bo nie mają tak jak my Biblii dostępnej, więc jak ją już gdzieś dostaną, to muszą się szybko nauczyć, bo zaraz mogą ją stracić, bo mogą im zabrać. O, my może uważamy, że nasze dzieci na szkółce niedzielnej powinny się nauczyć jakichś wersetów i zrobimy im konkursy. Ale my? Czy my mamy potrzebę, żeby uczyć się na pamięć Słowa Bożego? Myślę, że tak. Myślę, że to oznacza ten nakaz Boży, aby mieć je w swoim sercu, aby o nim myśleć w dzień i w noc, w drodze, kiedy przychodzę do domu, kiedy wychodzę z domu, kiedy podróżuję, Kiedy siedzę w domu, kiedy rozmawiam z moimi dziećmi, z moją żoną, z wami, z innymi ludźmi o różnych sprawach, aby to wszystko było zaprawione solą Bożego Słowa, żeby wyrastało z prawdy, która jest w Bożym Słowie. A jak mam to czynić, jeśli ono nie jest w moim sercu? Za każdym razem mam biegać i szukać, co tam w Biblii jest napisane, żeby wiedzieć, co powiedzieć, wiedzieć, jak odpowiedzieć? To Słowo musi być w moim sercu. Abym, kiedy ktoś mi zadaje pytanie, kiedy moje dziecko mnie o coś pyta, kiedy coś nakazuje, żebym wiedział, na jakiej podstawie to mówię. Czy jest to coś, co jest popularne w świecie, czy jest to coś, co usłyszałem od tego, czy od tamtego, czy rzeczywiście jest to to, czego Bóg ode mnie oczekuje. Wierzę, że nauka Słowa Bożego jest życiowym zadaniem każdego nowonarodzonego chrześcijanina, dziecka Bożego, aby posiąść tę ziemię, którą Bóg nam przeznaczył, do której nas powołał. Musimy to Słowo umieścić w naszych sercach, abyśmy, gdy będziemy go potrzebować, mogli od razu z niego skorzystać. Bóg nie poprzestał na tym jednym fragmencie. Bóg uznał, że musi w swoim słowie wielokrotnie mówić do swojego ludu, żeby w końcu do nich dotarło. Tak samo jak i do nas. Niestety nie wystarczy nam raz usłyszeć, ale czasami Bóg musi nam powtarzać w kółko, aż w końcu do nas dotrze. 5 rozdziałów później, w 11 rozdziale 5 Księgi Mojżeszowej, Bóg ponownie innymi słowami przekazuje tę prawdę swojemu ludowi. I my zechciejmy też wysłuchać jeszcze raz tych słów. 11 rozdział 5 Księgi Mojżeszowej, od 8 wiersza, czytajmy. Strzeżcie przeto wszystkich nakazów, które wam dziś daję, abyście byli dość mocni, by wejść i posiąść ziemię, do której dziś idziecie, by ją posiąść. Abyście długo żyli w ziemi, którą poprzysiągł Pan dać przodkom waszym i potomstwu ich. Ziemię opływającą w mleko i miód. Wiersz 13. Jeśli będziecie słuchać pilnie nakazów, które wam dziś daję, miłując Pana, Boga waszego, i służąc Mu z całego serca i z całej duszy, ześle On deszcz na waszą ziemię we właściwym czasie, jesienny jak i wiosenny, i zbierzecie wasze zboże, moszcz i oliwę. Da też trawę na polach dla waszego bydła. Będziecie mieli żywności do syta. Strzeżcie się, by serce wasze nie pozwoliło się omamić, abyście nie odeszli i nie służyli obcym bogom i nie oddawali im pokłonu, bo zapaliłby się gniew Pana na was i zamknąłby niebo, aby nie padał deszcz. Ziemia nie wydawałaby plonów, i prędko zginęlibyście w tej pięknej ziemi, którą wam daje Pan. Weźcie przeto sobie te słowa moje do serca i duszy. Przywiążcie je sobie jako znak na ręku. Niech one będą wam ozdobą między oczami. Nauczcie ich wasze dzieci, powtarzając je im, gdy przebywacie w domu, gdy idziecie drogą, gdy kładziecie się i wstajecie. Napiszesz je na odrzwiach swojego domu i na swoich bramach, aby się pomnożyły twoje dni i dni twoich dzieci w kraju, który przodkom waszym poprzysiągł dać Pan. Dni tak długie jak dni niebios, które są nad ziemią. Jeśli pilnie strzec będziecie wszystkich tych poleceń, które ja wam dziś nakazuję pełnić, miłując Pana waszego Boga, postępując według wszystkich Jego dróg i Jego się trzymając, wypędzi Pan wszystkie te narody przed wami i usuniecie narody większe i mocniejsze od was. Każde miejsce, po którym będzie chodzić stopa waszej nogi, będzie wasze. Jeszcze od 26 wiersza. Widzicie, ja kładę dziś przed wami błogosławieństwo i przekleństwo. Błogosławieństwo, jeśli usłuchacie poleceń Pana, waszego Boga, które ja wam dziś daję. Przekleństwo, jeśli nie usłuchacie poleceń Pana, waszego Boga. Jeśli odstąpicie od drogi, którą ja wam dzisiaj wskazuję, a pójdziecie za bogami obcymi, których nie znacie. Zobaczcie, jakim graficznym językiem Bóg się posługuje. Mówi, znak na ręku, ozdoba między oczami. Gdy idziecie drogą, gdy się kładziecie, gdy wstajecie, na odrzwiach domu i na bramach. Czy to, aby nie przesada? Czy rzeczywiście nie ma dla nas nic lepszego od czytania, słuchania i rozważania Biblii? Czy jadąc samochodem nie mogę posłuchać sobie RMF FM? A wieczorem, przed snem, czy niedobrze jest obejrzeć jakiś film i zasypiać z tymi ekscytującymi obrazami na ekranie naszej wyobraźni? Może powiecie, Mojżesz nie miał radia w samochodzie, ani telewizora w sypialni, więc nie kusiła go tak atrakcyjna konkurencja. To prawda. Natomiast pamiętajmy, że on, jego lud, jak i wiele kolejnych pokoleń, żyło w otoczeniu pogańskiej kultury, religijności, które były pełne ekscytujących rozrywek, porywającej muzyki i mocnych wrażeń. Tam było wszystko, co dzisiaj możecie obejrzeć w telewizji. Troszkę bardziej może prostackiej formie, ale to wszystko było dostępne. Jakikolwiek możecie sobie wyobrazić seks, jakiekolwiek szaleństwa muzyczne, krew lejąca się po ołtarzach. Co kto lubiał, to było dostępne. Jednak Bóg niestrudzenie ostrzegał swój lud przed wpływem tego, co ten świat miał im do zaoferowania. Powiedział do nich, strzeżcie się, by serce wasze nie pozwoliło się omamić, abyście nie odeszli i nie służyli obcym bogom i nie oddawali im pokłonu. Jeśli kochamy Boga i Jego Słowo, jeśli cenimy sobie Boże Słowo bardziej niż szczere złoto, jeśli jest ono nam słodsze niż miód, to nie trzeba nas szczególnie przekonywać, że jest Słowo Boże daleko lepsze od tego, co ten świat ma nam do zaoferowania. Jeśli natomiast nasze serca zostają omamione przez jakichś obcych bogów, to automatycznie Boże Słowo staje się dla nas jałowe, nieatrakcyjne. Natomiast modła tego świata nabiera kolorów. To jest kwestia, gdzie są nasze serca. Jeśli nasze serca są blisko Boga, to On i Jego Słowo są naszą największą rozkoszą. jeśli nasze serca są omamione przez jakiś innych bogów, to to, co jest domeną tych bogów, będzie nas pociągać i będzie nam smakować. Moja rola, myślę, jest dość prosta. Nie narzucanie, nie zakazywanie czy zmuszanie. To nie jest moja rola. Wierzę, że moja rola jest taką, jaką Bóg dał Mojżeszowi. Kładę przed wami błogosławieństwo i przekleństwo. Błogosławieństwo, jeśli usłuchacie poleceń Pana, waszego Boga. Przekleństwo, jeśli nie usłuchacie poleceń Pana, waszego Boga. Jeśli odstąpicie od drogi, którą On wam nakazuje. Jaką drogę On wskazuje? Dzisiaj mówi do nas o tym, żebyśmy poznawali Boże Słowo. Abyśmy rozmyślali nad Nim, uczyli się Go na pamięć, aby było wyryte w naszym sercu i abyśmy rozmyślali o Nim w każdym czasie. Kiedy pojawią się problemy, odnieś się do Słowa Bożego. Co ono mówi na ten temat? Kiedy przychodzą pokusy, możesz je zwyciężyć, tak jak Jezus Chrystus zwyciężył je, opierając się na Słowie Bożym. Kiedy trzeba podjąć jakieś decyzje, najlepszą radę znajdziesz w Słowie Bożym. Kiedy jesteś zmęczony czynieniem dobrze, Słowo Boże zachęci cię, abyś nie ustawał, bo wielka jest twoja zapłata. Kiedy ktoś cię obrazi, ktoś cię urazi, albo ktoś na ciebie nastaje i zaczynasz się, czujesz, że chciałbyś mu oddać ciosem za cios, to Boże Słowo może cię powstrzymać i zacząć zachęcać cię do tego, żebyś się raczej za nich modlił i czynił im dobrze. Kiedy przychodzi smutek, znajdziesz pocieszenie w Bożym Słowie. Kiedy chcesz się modlić, kiedy chcesz chwalić Boga, chcesz świadczyć o Chrystusie, to wszystko musisz oprzeć na Bożym Słowie. Każda nasza myśl, każda nasza reakcja, każda decyzja powinny być zakorzenione i ugruntowane w Słowie Bożym. To jest żywe Słowo od żywego Boga, dane nam, abyśmy żyli pobożnym życiem. I to może się tylko wtedy dziać, jeśli to Słowo jest w naszych sercach. Kiedy możesz je przywołać, kiedy możesz nad nim rozmyślać i kiedy możesz wprowadzić je w życie. Jeśli nasze serca są wypełnione innymi rzeczami, o, możesz prosić Boga, żeby cię nakarmił, ale jego łyżka jest pusta. To tak, jakbyś prosił Boga, żeby napędzał silnik twojego życia, a w twoim baku jest pusto, nie ma paliwa. Bóg mówi, ja będę ci błogosławił, ja będę cię używał, ja będę działał w twoim życiu, ale do ciebie należy to, żebyś ty moje słowo miał w swoim sercu. Żebyś o nim rozmyślał w dzień i w noc. Wszędzie, gdzie jesteś, żeby ono ci towarzyszyło, żebyś do niego wracał i rozmyślał, a wtedy ja będę cię używał, wtedy ja będę cię błogosławił, wtedy cokolwiek uczynisz, powiedzie się. Gdziekolwiek się zwrócimy, jesteśmy w potrzebie Bożego Słowa. Niestety nie zawsze sobie z tego zdajemy sprawę. Jeszcze jeden fragment z 5 Księgi Mojżeszowej, z 30 rozdziału. Od 8 wiersza czytajmy. Ty znowu będziesz słuchał głosu Pana, wypełniając wszystkie polecenia, które ja Tobie dziś daję. Pan, Bóg Twój, poszczęści Tobie w każdym poczynaniu Twojej ręki, w owocach Twego łona, przy chówku bydła i płodach ziemi, bo Pan na nowo będzie się cieszył ze świadczenia Ci dobrodziejstw, jak cieszył się, wyświadczając je Twoim przodkom. Bracia i siostry, Bóg się cieszy, kiedy może nam wyświadczyć dobrodziejstwo. Niektórzy ludzie myślą, że Pan Bóg to jest taki chciwy na te swoje błogosławieństwa, że jak już coś da, to naprawdę trzeba się tak nagimnastykować, żeby On nas czymś obdarzył. On jest hojnym Bogiem. Czytamy, dajesz chętnie i bez wypominania. To jest Jego radością. Dawać dobre dary swoim dzieciom. Problem w tym, że my często jesteśmy w miejscu, gdzie uniemożliwiamy Mu błogosławienie nas i udzielanie nam dobra. Bóg, jak tutaj sam mówi, On się cieszy. To jest Jego radością, kiedy może wyświadczać dobrodziejstwa swoim dzieciom. Jest warunek, wiersz 10. Jeśli będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego, przestrzegając Jego poleceń i postanowień zapisanych w księdze tego prawa, jeśli wrócisz do Pana, Boga swego, z całego swego serca i z całej swej duszy, polecenie to bowiem, które ja Ci dziś daję, nie przekracza Twych możliwości. Nie mówmy, że to jest ponad nasze siły. Nie mówmy, że to jest niemożliwe. I bracia, siostry, nie mówimy tutaj o znalezieniu usprawiedliwienia w zakonie. Bo tutaj ktoś może słuchać mnie, ale przecież zakon to już przeszło. Zakon to już nas nie obowiązuje. My nie potrzebujemy zakonu, mamy łaskę w Chrystusie. Oczywiście. Ku naszemu zbawieniu, ku naszemu usprawiedliwieniu. Chwała Bogu, że zbawieni jesteśmy z łaski, nie z zakonu. Natomiast Pan Jezus, pamiętajcie, powiedział, ani jota nie przeminie z zakonu, ani jota. To nie o to chodzi, że my to mamy robić, żeby być zbawionymi, uratowanymi. Nie ma szans, nikt się nie zbawi własnymi uczynkami i posłuszeństwem, nic z tych rzeczy. Ale jeśli żyjemy w nieposłuszeństwie, nie spodziewajmy się, że Bóg nam będzie błogosławił. O, to wcale nie oznacza, że nie będziesz miał pieniędzy. To wcale nie oznacza, że nie będziesz od razu zachorujesz. To wcale nie oznacza, że zaraz ci się coś złego wydarzy. O, tak niekoniecznie tak działa. Ale nie spodziewaj się, że Bóg cię będzie błogosławił. Nie spodziewaj się, że Jego pokój będzie w twoim sercu, że Jego radość będzie w twoim życiu, jeśli żyjesz nieposłusznym życiem. Bóg chce nam błogosławić i to jest Jego radością. Ale nie może błogosławić człowieka, który jest Mu nieposłuszny, bo taki człowiek zniweczy Boże błogosławieństwo. Taki człowiek wykorzysta to błogosławieństwo ku własnej zgubie i zniszczeniu innych. Taki człowiek jest antyświadectwem dla Boga. Jest hańbą dla Bożego Królestwa. I Bóg tego nie chce. Wiersz 11. Polecenie to bowiem, które ja Ci dziś daję, nie przekracza Twych możliwości i nie jest poza Twoim zasięgiem. Nie jest w niebiosach, by można było powiedzieć, któż dla nas wstąpi do nieba i przyniesie je nam, a będziemy słuchać i wypełnimy je. I nie jest za morzem, aby można było powiedzieć, któż dla nas uda się za morze i przyniesie je nam, a będziemy słuchać i wypełnimy je. Słowo to bowiem jest bardzo blisko Ciebie, w Twoich ustach i w Twoim sercu, byś mógł je pełnić. Patrz, kładę dziś przed Tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję Ci miłować Pana, Boga Twego i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, aby Pan Bóg Twój będzie Ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść. Ale jeśli swe serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz oddawał pokłon obcym Bogom, służąc im, oświadczam Wam dzisiaj, że na pewno zginiecie, Niedługo zabawicie na ziemi, którą idziecie posiąść po przejściu Jordanu. Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię. Kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli, wy i wasze potomstwo, miłując Pana Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego, bo tu jest twoje życie i długie trwanie twego pobytu na ziemi, którą Pan poprzysiągł dać przodkom twoim, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. To, co tutaj jest napisane, jest uniwersalną zasadą. Bóg błogosławi tych, którzy strzegą Jego słowa, a zatraca nieposłusznych. Wiele z naszych problemów, zmagań i cierpień, nie wszystkie, ale wiele, jest bezpośrednim rezultatem naszej nieznajomości Słowa Bożego, albo co gorsza, nieposłuszeństwu słowa, które znamy. Jak tutaj jest napisane, Boże Słowo winno być bardzo blisko nas, w naszych ustach i w naszym sercu, aby je czynić. Czym są wypełnione nasze serca? Czy jesteśmy w stanie, bracia, siostry, zajrzeć do naszych serc i zobaczyć, czym je wypełniliśmy? Trudno jest nam zajrzeć do naszych serc, ale wiecie, można łatwo dowiedzieć się, czym są wypełnione nasze serca. Wystarczy posłuchać naszych rozmów, gdyż z obfitości serca mówią usta. Nasze rozmowy, to co mówisz, mówi o tym, co jest w twoim sercu. To, nad czym rozmyślamy, rodzi owoc słów, które wychodzą z naszych ust. Jeśli spędzamy czas rozmyślając nad Bożym Słowem dzień i noc, to nasza duchowa kompozycja upodabnia się do samego Boga. I nasze słowa, jak i nasze czyny to potwierdzają. Naturalnym rezultatem naszego upodobnienia do Boga będzie wprowadzanie Jego słowa w nasze życie. I to nie jest coś, co osiągniemy przez jakieś szczególne przeżycie czy doświadczenie. Mam nadzieję, że już większość z nas rozczarowała się naszymi oczekiwaniami, że Bóg pstryknie i po prostu wszystko się nagle zmieni w naszym życiu. Owszem, Bóg jest w stanie czynić cuda i czasami zmienia dramatycznie, z chwili w chwilę. Ale Jego Słowo uczy nas, że pewne rzeczy to jest życiowy proces. Że jesteśmy jakby w biegu do celu, do którego zdążamy. Że nasze życie to jak praca rolnika, który musi się napracować, aby ta rola przyniosła owoce. Jak rola zapaśnika, który musi z tego zrezygnować i z tamtego zrezygnować i dołożyć starań, aby się ćwiczyć w pobożności, aby móc odnieść zwycięstwo. To jest życiowy proces poznawania słowa, zachowywania go i praktykowania go. I bracia i siostry, nigdy nie jest za późno, żeby zacząć to robić. I nigdy nie jest właściwy czas, aby to odkładać na później. Jest to kwestia życia lub śmierci, duchowej obfitości bądź ubóstwa. rozwiązania naszych problemów albo jeszcze pogłębiania ich. Ostatni fragment Słowa Bożego, na którym zakończymy. Psalm pierwszy. Otwórzmy, psalm pierwszy. Niektórzy znają na pamięć. Otwórzmy. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Nie tak jest z bezbożnymi. Są oni bowiem jak plewa, którą wiatr roznosi. Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. Gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych. Droga zaś bezbożnych wiedzie donikąd. Widzimy tutaj różnicę między Bożym człowiekiem a bezbożnikiem. I różnica polega na tym, czym oni się karmią. Co oni wkładają do swoich serc? Jeden idzie za radą bezbożnych, stoi na drodze grzeszników, siedzi w gronie szyderców. To jest to, czego słucha, czym się karmi. Co inni mają do powiedzenia, co ten świat ma do powiedzenia, bezbożny świat, grzeszny świat. To jest to, czym on się kieruje. A drugi, to nie znaczy, że on nie jest wśród bezbożników, to nie znaczy, że on gdzieś mieszka, wiecie, w jakimś tam, zamknął się za murami zakonu. Nie, żyje wśród bezbożników, bo wszyscy jesteśmy w takim świecie, chyba że się gdzieś zamkniemy, odizolujemy, ale to nie o takim człowieku jest mowa. On też przebywa wśród grzesznych ludzi, ale nie słucha tego, co oni mówią, nie kieruje się tym. On rozmyśla nad Słowem Pana w dzień i w noc. I ten przyrównany jest do drzewa, do zdrowego drzewa, zasadzonego nad strumieniami wód. Jego pragnieniem jest poznać wolę Bożą i pełnić ją. I gdy tak rozważa ten zakon Pana dzień i w noc, doświadcza jakiejś głębokiej zmiany w swoim jestestwie. Staje się inny, stabilny jak drzewo. Owocny jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód. Jest błogosławiony i jest błogosławieństwem dla innych. Dlaczego? Dlatego, że zasadził się nad strumieniem wody żywej i rozmyśla nad Bożym Słowem dzień i noc. Chcesz być takim zdrowym, dorodnym, owocnym drzewem? Czy pozwolisz robactwu tego świata strawić twą duszę, aż obrócisz się w próchno i runiesz ku wiecznej zagładzie? Kładę dziś przed wami życie i dobro oraz śmierć i zło, błogosławieństwo i przekleństwo. Błogosławieństwo, jeśli usłuchacie poleceń Pana, waszego Boga. Przekleństwo, jeśli nie usłuchacie poleceń Pana, waszego Boga. Jeśli odstąpicie od drogi, którą On wam dzisiaj wskazuje. Wybierzmy życie, aby żyć. Gdyż On jest naszym życiem. Powstańmy do modlitwy, proszę. Panie, wybacz nam, kiedy z lekceważeniem podchodzimy do Twojego słowa, albo z lekceważeniem traktujemy czas, który spędzamy przy Twym słowie. Wybacz nam, Panie, kiedy nie rozumiemy, że jest to kwestia naszego życia duchowego lub duchowej śmierci. Że jest to kształtowanie naszych codziennych postaw, naszych reakcji, naszych decyzji. Jeśli zaniedbujemy nasz czas przy Twoim słowie, automatycznie słuchamy naszych własnych rad, naszego własnego przewrotnego serca, rad ludzi tego świata i nawet nam się może to wydawać mądre i może nam nawet na jakiś czas przynosić jakiś owoc, który zwodzi nas, że jest Twym błogosławieństwem. Ale jakże często później okazuje się, że jest to gorzki owoc. Panie nasz, dziękujemy za Twe słowo, które nam dałeś. Nie abyśmy nad nim debatowali, dyskutowali, sprzeczali się i walczyli z innymi. Panie, dałeś nam Twe słowo przede wszystkim, abyśmy je zachowywali w naszych sercach i żyli według tego słowa. Pomóż każdemu z nas, Panie, dołożyć wszelkich starań, aby karmić się tym słowem, aby sycić nim naszą duszę. Panie, jeśli ono nie jest cenniejsze dla nas niż szczere złoto, jeśli nie jest dla nas słodsze niż miód, prosimy, ratuj nas. Nawróć nas do siebie, jeśli trzeba utrapieniem, abyśmy odzyskali miłość do Ciebie, abyśmy odzyskali radość i szczęśliwość w Twojej obecności, aby Twe słowo, Panie, było dla nas rozkoszą, aby było przedmiotem naszych rozmyślań w dzień i w noc. Prosimy, Panie, pomóż nam uświadomić sobie, Ty nam uświadom, Panie, wagę Twego słowa, potrzebę Twego słowa w naszym życiu i dodaj nam sił i wytrwałości w zgłębianiu go, rozmyślaniu nad nim i życiu według tego słowa. Prosimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, prosimy. Amen.